Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią Dorotę Lińską-Złoch, poetkę i redaktorkę. Dobry wieczór, pani Doroto.
Dobry wieczór, pani Iwono.
Jesteśmy w Wielkim Tygodniu i też taka będzie dzisiaj nasza poezja. Poezja bardzo zbliżona do klimatu tych najbliższych dni.
Tak, poezja, w której taki trochę mrok, smutek, przybliżenie do śmierci, powiedziałabym.
Cmentarz, kości, rozkład to są chyba najczęściej pojawiające się słowa w tej poezji. Zaraz będziemy oczywiście rozkładać ją na czynniki pierwsze, a tomik zatytułowany jest Woalka i napisała go Joanna Pypłacz, krakowianka, od zawsze, doktor habilitowany filologii klasycznej, literaturoznawczyni, fotografka, pisarka, także bardzo to płodna jest artystka.
Tak, kobieta wielu talentów, autorka wielu powieści również, czyli osoba o wysokiej wrażliwości, powiedziałabym. I ta wrażliwość, ta ciemna strona trochę tej wrażliwości pojawia się nam właśnie w Woalce.
Od razu powiedzmy, że jest to tomik absolutnie od początku do końca konsekwentny pod każdym względem. Począwszy od treści po stronę graficzną, w której dominują zdjęcia, robione najczęściej na cmentarzach, przy jakichś rozpadających się na przykład kapliczkach. Wszystko to ma barwy czarno-białe i stanowi bardzo spójną, przemyślaną całość.
Tak, to jest kompozycja pełna, zamknięta, nie ma tutaj niepasujących elementów, tak jak pani wspomniała, właśnie te cmentarne utwory, cmentarne zdjęcia, ten trochę grobowy nastrój nam tutaj wyziera i powiedziałabym, że momentami nawet troszeczkę nastrój z horroru.
Tak, aczkolwiek nie chodzi tutaj o fizyczne umieranie, o fizyczną śmierć. Oczywiście, jeżeli ktoś ma taki pomysł na własną interpretację, to jak najbardziej jest to dozwolone, ale raczej chodzi o taką śmierć wewnętrzną, metaforyczną. Już sama dedykacja tego tomu wskazuje, co będziemy czytać, o czym będziemy czytać. Pamięci tego wszystkiego, co we mnie umarło po drodze do teraźniejszości.
Memento mori troszeczkę. Pamiętaj o śmierci i pamiętaj o tym właśnie, co umarło. Tak, to jest bardzo dobra dedykacja.
W takim razie zaczniemy od pierwszego wiersza. Coś chciałaby pani na początek przeczytać?
Tak, to jest taki utwór, który, tak jak wspomniałam, trochę nawiązuje klimatem do horroru, powiedziałabym, i doskonale pokazuje, jak ciężka i gęsta jest poezja tutaj zawarta. Jest to utwór pod tytułem Koszmary. Zapada zmrok i budzą się potwory, bękarty nocy i śpiącego mózgu. Ktoś, obserwując księżyc, kona, przyszła blada kochanka, co śmierć ma na imię i udusiła dłonią lodowatą. Zapada zmrok i budzą się upiory, grasują lęki w habitach brunatnych, dzwonią łańcuchy, trzaskają piszczele, czarne kaptury kryją straszną pustkę, co wes się rozum, lecz pamięć ożywi. To jest fragment tego utworu, ale myślę, że doskonale pokazuje ten nastrój, który jest takim nastrojem, tak jak już wspomniałyśmy, takim cmentarnym, trochę grobowym. No są te łańcuchy brzęczące, te upiory. Taka, powiedziałabym, poezja dramatyczna.
Poezja dramatyczna, ale też dla mnie ona jest mimo wszystko dość powściągliwa, bardzo precyzyjna, bo to jest rozpad nas samych, po to, żeby się znowu połączyć, po to, żeby z martwych wstać. Tutaj dominuje to poczucie rozkładu wewnętrznego. Ja teraz zaproponuję wiersz zatytułowany Wszyscy jesteśmy cmentarzami. Wszyscy jesteśmy cmentarzami, nosimy w sobie traumy wspomnień. W jednych śpią mumie wysuszone, nietknięte brudem, choć zatarte, w drugich została garstka prochu, aż nie wiadomo, co w nich było, w innych z kolei tętni życie, ucztuje suto żuk rozpaczy, mlaskają larwy niepewności, wściekła bezsilność zęby szczerzy. I tych boimy się najbardziej, śnią nam się w nocy, za dnia dręczą, to sprawy są niedokończone, ból starych rozmów, gniew, tęsknota. Te trumny już nie zasną nigdy. Dopiero kiedyś razem z nami.
No tak, to jest to, o czym wspomniałyśmy na początku, że to jest taka poezja mocno cmentarna i tutaj to zostało wręcz dosłownie przywołane. To umieranie, tak jak pani wspomniała, z jednej strony jest trochę cielesne, bo jednak tutaj są i te trumny, i te obrazy, jest trochę namacalne. Natomiast z drugiej strony jest to też takie właśnie wewnętrzne umieranie, ta nasza taka śmierć duszy, powiedziałabym, prawda? Ale ta koszmarność, która tutaj się przewija, moim zdaniem, pokazuje właśnie taką ciemność, w którą poetka się troszeczkę zapada, zanurza, wyciągając z niej taką swoją wrażliwość.
Tak, i te motywy śmierci, taka nekroestetyka, myślę, że to jest właściwe słowo do tego tomu, do tych wierszy, przewija się właśnie przez właściwie każdy z tych wierszy. One są, używając kolorów, one są po prostu szare, czarne, ponure.
One są takie przytłaczające, prawda? To jest takie, ja czytając, miałam trochę takie poczucie sączenia smoły do moich uszu i oczu. Takie przytłaczające, ale też w dobrym tego słowa znaczeniu. Na pewno nie jest to poezja lekka, przyjemna i tchnąca wielką nadzieją. Nie polecałabym tej lektury ku pociesze, natomiast jest mocno refleksyjna i bardzo głęboka.
Taka bezwzględna w przesłaniu, chciałoby się powiedzieć, tak? Mamy tutaj do czynienia z estetyzacją śmierci, co robi autorka naprawdę w sposób mistrzowski.
Tak, to jest pokazanie właśnie nieuchronności tej śmierci, takiego trochę pogodzenia się, takiego zanurzenia się wręcz właśnie w tej śmierci, ale z poczuciem, że ona jest na wyciągnięcie ręki. Jest też właśnie, tak jak pani wspomniała, jest to taka historia też o umieraniu wewnętrznym i pozwolę sobie przytoczyć utwór, który doskonale to pokazuje. Utwór nosi tytuł Niekompletność. Jedna połowa mówi mi, że drugiej brakuje, że jej szuka, że nie może zasnąć, wędrując dłonią po posłaniu. Nie pomagają żadne zapewnienia, poczekaj, znajdę, nie bój się, bo wróci. Woła i skrobie, pod czaszką się tłucze, z tęsknoty żebra boleśnie rozgina, ściska żołądek, wierci w uszach, oczach, bo nie jest w stanie żyć bez części siebie. Druga połowa tymczasem umarła, zabita zdradą, gdy pewnego razu nóż zbyt głęboko utkwił w moich plecach. No jest to historia, powiedziałabym, mocno osobista. Jest tutaj podmiot liryczny wyraźnie zaznaczony na końcu. I ta zdrada, nóż, który utkwił w moich plecach, ta śmierć jest właśnie stratą tutaj w tym utworze. Przynajmniej tak odczuwam.
No to ja zaproponuję wiersz Miłość. Optymistyczne słowo, ale jak się pani domyśla, na tym się ta historia skończy. Przeraża mnie tak oklepane słowo. Teraz jest miło, zaraz będzie pustka. W płytkim jeziorze do góry brzuchami dryfują śnięte przedwcześnie wyznania wśród śluzu przysiąg i glonów obietnic. Wolę by ramię w złoto lśniącej zbroi twarde i straszne ciemność otaczało, co mnie okrywa od włosów po ziemię, by hełm solidny chronił cię przede mną, przed moją straszną, czarną aureolą.
I tutaj nam przyszedł anioł śmierci troszeczkę z tą czarną aureolą. To jest takie pogodzenie, powiedziałabym, dwóch elementów, czyli tej cielesności, tej fizyczności. Tam mamy taki nawet śluz, czyli taki, powiedziałabym, trochę obrzydliwość, prawda, tego doświadczania, ale z drugiej strony też właśnie ta świętość, bo jest ta aureola, jest to natchnienie, jest ten duch cały. I myślę, że w tych utworach, które są zawarte w tomiku Woalka, mamy bardzo dobry właśnie balans pomiędzy taką cielesnością, namacalnością, a ogromną wyobraźnią i duchowością.
To prawda i też użycie metafor jest dla mnie niesamowite, jest przykładem naprawdę takiej głębokiej introspekcji. Jest też przykładem znajomości języka, umiejętności posługiwania się metaforą, rozbudowaną metaforą biologicznego rozkładu. Tutaj mamy ucztuje suto żuk rozpaczy, mlaskają larwy niepewności.
Tak, to jest doskonałe operowanie słowem. Jest też tutaj wiele personifikacji różnych przedmiotów, miejsc i tak trafiłam na utwór pod tytułem Opuszczony dom, który również obrazuje doskonale to podejście. Brzmi on tak. Jeszcze po śmierci wymiotuje bluszczem. Wyrzuca z siebie łodygi niestrawne, wnętrzności pełne ciernistej pamięci. Strach eksplorować, pazury zdrewniałe mogą rozszarpać gości nieproszonych, a giętkie zwoje mózgu półżywego schwytać ciekawskich i sprytnie udusić. Samo patrzenie zabija po trosze, gdy pomyślimy, przez co ten dom przeszedł. No przyznam szczerze, że ja tak trochę dreszcze mam po lekturze tutaj tych utworów. One naprawdę pokazują obrazy przed oczami podczas czytania, prawda? To jest coś, co człowiekowi tak siada w wyobraźnię, zagłębia się. Widać po prostu tą po prostu precyzję słów, których autorka używa.
To prawda, psychika jest tutaj jako taka przestrzeń grobowa i cały ten tom ma, przynajmniej dla mnie, wymiar dekadencki. Tutaj w wielu utworach umysł jest przedstawiony jako taki labirynt, jako katakumby. Ja teraz zaproponuję wiersz zatytułowany Minotaur. Mój chory mózg urodził Minotaura, schował go skrzętnie w labiryncie zwojów, karmił fobiami, poił winem z lęków, doglądał nocą, gdy nie śpią potwory. Wyrosło monstrum, niestety obsesji, wielkie, ohydne, o nadludzkiej sile. Gdy zmrok zapada, Minotaur się budzi, by zatrząść kruchym murem świadomości. Chciałam go zabić, odebrać mu strawę. Przyszedł już nawet Tezeusz rozsądku. Próżny wysiłek, bestia jest zbyt silna. Teraz jej muszę składać się w ofierze.
Tezeusz rozsądku. To jest doskonałe sformułowanie, czyli ten rozsądek, to rozwiązanie niestety przegrywa z emocjami, z uczuciami, z tą potęgą podświadomości, powiedziałabym, która jest silniejsza i dużo mroczniejsza i wygrywa, którą człowiek sam karmi, prawda? Tutaj to zostało też właśnie powiedziane, że samemu karmi się tą czernią, aż ten potwór urośnie i ciężko jest go później pokonać rozsądkiem i jakimiś prostymi rozwiązaniami. Ja bym chciała jeszcze wrócić właśnie do tego domu, o którym już jeden utwór się pojawił. Jest jeszcze utwór pod tytułem Pokoje, który doskonale uzupełnia ten poprzedni. W domu pamięci czasami zostawiam pokoje zmarłych w stanie niezmienionym. Kurzy się bardzo, przybywa pajęczyn. Zaduch tamuje oddech, gdy tam wchodzę. Mam tych pokojów trochę, dom jest wielki, a do niektórych strach nawet zaglądać. Tak bardzo żywe wszystko, co w nich trzymam, i straszne duchy skrzywdzić by mnie mogły.
I to znowu wracamy do tej metafory naszej pamięci, naszego mózgu, gdzie mamy różne pokoje, w których trzymamy fobie, lęki, wspomnienia. Też można odnieść takie wrażenie, że to jest tomik o rozdwojeniu tożsamości trochę, tak? Że walczą w podmiocie lirycznym, być może w samej autorce, dwa żywioły. Ten żywioł, czy anioł śmierci i anioł, można by powiedzieć, anioł życia. Oczywiście wyraźnie widać tutaj, że ta ciemna strona mocy zwycięża, tak, że ona jednak jest silniejsza, że te demony, które zwłaszcza nocą wychodzą, kiedy dają o sobie znać, kiedy dopadają podmiot liryczny, te rozwścieczone rottweilery, to jest ten dominujący motyw. Ja chciałabym przeczytać jeszcze wiersz, który może być doskonałym podsumowaniem tego, o czym przed chwilą powiedziałam. Wiersz zatytułowany jest Lustro. Skoro te pokoje, to mamy też lustra. Przejrzałam się w złamanym lustrze. Przez środek twarzy biegnie szrama, jakby przecięto mnie na siłę, na dwie połowy, dwie osoby. Przygląda się połowa jedna, drugiej krytycznie, podejrzliwie. Dlaczego brew się tak zmarszczyła? Czemu tak strasznie zbladł policzek? Patrzy się lewe oko w prawe. Bać się przeszłości, czy uciekać przed jutrem? Jedna drugą pyta, lecz żadna nie zna odpowiedzi.
Tak, ta dwoistość tutaj doskonale jest pokazana. I tak jak już pani wspomniała właśnie wcześniej, ta ciemność wypływa, ja myślę, że też dlatego, że ta ciemność jest zbudowana z emocji, które ciężko powstrzymać, szczególnie wieczorami, szczególnie nocą, w snach lub koszmarach.
Czy jeszcze coś na zakończenie, pani Doroto? Jakiś fragment, cytat?
Jest jeszcze jeden utwór, który doskonale pokazuje, co poeta ma wewnątrz. Taki właśnie nosi tytuł, Wewnątrz. Mieszkają we mnie ryby głębinowe, o szpetnych paszczach i ostrych zębiskach, pokraczne monstra buszujące w piachu, w grobach przeszłości, żarłoczne i straszne. Karmię to stado kawałkami duszy, poje pamięcią, daje im schronienie, bez nich jest jakoś podejrzanie pusto, a patrzeć na nie przecież nikt nie musi. Tutaj tak troszeczkę wróciliśmy do tego Minotaura, którego też się karmi swoją własną ciemnością, świadomie albo i nieświadomie.
Polecamy ten tomik. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie państwo mają teraz emocje w sobie, bo on może też podsycić pewne demony, które w nas drzemią. Ale jest to naprawdę bardzo ciekawa literacka przygoda. Przyjemnością jest zagłębianie się w języku autorki.
Zdecydowanie.
Także polecamy te wyrafinowane, intelektualne katakumby. Woalka, tak zatytułowany jest tomik, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy. Joanna Pypłacz jest autorką Woalki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani Iwono.
Dorota Lińska-Złoch, poetka i redaktorka, była moim i państwa gościem. Maciek Bogusławski nam program zrealizował. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.